Zanim zaczniemy, krótkie ostrzeżenie. Dzisiejszy materiał obracał się będzie wokół powieści Ja, która nie poznała mężczyzn, autorstwa Jacqueline Hartman. O ile od jakiegoś czasu staram się wydzielać sekcje spoilerowe w taki sposób, by nie zepsuć nikomu ewentualnej lektury dzieła, o którym opowiadam, o tyle w tym przypadku okazało się to niemożliwe. Muszę więc już na samym wstępie zaznaczyć, że w tym wideo eseju zdradzę całą fabułę tej powieści, łącznie ze wszystkimi zwrotami akcji i jej zakończeniem. Dlatego jeśli chcecie podejść do niej bez znajomości treści, obawiam się, że będziecie musieli odłożyć oglądanie tego materiału na później. Do lektury natomiast gorąco zachęcam. Książka ta ma niecałe 200 stron, można przeczytać ją w jeden, góra dwa wieczory i jest najlepszą pozycją literacką, z jaką miałem do czynienia od lat. W naszym kraju ukazała się ona nakładem wydawnictwa Artrage i w imię pełnej transparentności muszę zaznaczyć, że przyjaźnię się ze współwłaścicielem tego wydawnictwa, Michałem Michalskim. I mój egzemplarz otrzymałem od niego w niezobowiązującym prezencie. Aha, i jeszcze jedno. W materiale, i to już na samym jego początku, pojawią się też spoilery z filmu Incepcja w reżyserii Christophera Nolana. Incepcja to amerykański fantastyczno-naukowy thriller z 2010 roku w reżyserii Christophera Nolana. Fabuła filmu opowiada o Dominiku Kobie, włamywaczu specjalizującym się w infiltracji i okradaniu ludzkich snów. Na pierwszy rzut oka może wydawać się ona dość skomplikowana, bo obraca się wokół zagłębiania się w kolejne coraz głębsze warstwy ludzkiej podświadomości, idei tzw. świadomego śnienia oraz skomplikowanym i nieco abstrakcyjnym szpiegostwie przemysłowym, w którym zamiast wynoszenia teczek z biura tej albo innej korporacji, bohaterowie wynoszą teczki z podświadomości prezesa tejże korporacji. W praktyce jest to jednak raczej standardowy akcyjniak w konwencji heist movie, filmu opowiadającego o układaniu i wdrażaniu w życie skomplikowanego planu włamania i kradzieży, tak jakby kradzieży. W tym konkretnym przypadku chodzi o zostawienie czegoś w umyśle okradanej osoby, co zaszczepi w jej podświadomości ideę, która po przebudzeniu zainspiruje ją do pewnego działania w rzeczywistym świecie, które to działanie... Wiecie co? To nie jest w tym momencie istotne. Obejrzyjcie ten film. Jest naprawdę całkiem dobry. Pamiętam, że gdy oglądałem Incepcję po raz pierwszy, bardzo rozczarował mnie fakt, iż scenografia jest tak szara i kliniczna. Lwia część filmu toczy się przecież w ludzkich snach, zdziwiło mnie więc, że reżyser zobrazował je w najnudniejszy możliwy sposób i nie licząc kilku nieco bardziej abstrakcyjnych scen, wszystko jest tak bezbarwne i pospolite. Szybko uświadomiłem sobie jednak, że akcja filmu toczy się we śnie prezesa dużej korporacji i... Cóż, jestem skłonny zgodzić się z Nolanem, że najprawdopodobniej tak właśnie prezentuje się podświadomość przeciętnego prezesa korporacji. Okazało się, że Incepcja jest trochę mądrzejszym filmem niż początkowo zakładałem. A nawet trochę bardziej niż trochę. Bo choć pozornie film obraca się wokół infiltracji dobrze strzeżonej podświadomości, w tyle jednak toczy się wątek, który z czasem okazuje się kluczowy. Widzicie, Kop jest ściganym przestępcą i przyjmuje tę jedną ostatnią misję wyłącznie dlatego, bo w zamian za jej wykonanie obiecano mu oczyszczenie z wszystkich zarzutów, co umożliwi mu powrót do swojej rodziny. Rodziny już na początku filmu niekompletnej, bo żona głównego bohatera odebrała sobie życie. Nie bezpośrednio, ale z dużej części z powodu Koba. Bohater jest więc dręczony poczuciem winy manifestującym się w jego podświadomości jako agresywniejsza wersja jego żony, próbująca uśmiercić Koba, co w oczywisty sposób komplikuje sytuację. W epilogu Incepcji ocalały Cop finalizuje umowę i spotyka się ze swoimi dziećmi. Jest jednak pewien haczyk. Nigdy nie dowiadujemy się, czy akcja tego epilogu dzieje się w fizycznej, materialnej rzeczywistości, czy może we śnie, w którym gdzieś po drodze utknął główny bohater. Sam Cop również tego nie wie. Dla pewności korzysta z przedstawionego na początku filmu i wykorzystywanego przez kolejne akty sposobu na zweryfikowanie tego stanu rzeczy. Rozkręca zabawkowego bączka. Ponieważ logika snu nie trzyma się zasad konwencjonalnej fizyki, we śnie bączek kręci się w nieskończoność, nigdy nie zwalnia, nigdy nie chybocze, nigdy się nie wywraca. Cop puszcza zatem w ruch tę zabawkę, po czym zmienia zdanie i odchodzi, nadrabiać stracony czas ze swoimi dziećmi. Ostatnie ujęcie filmu skupia się na wirującym bączku, po czym następuje wyciemnienie. Widzowie, podobnie jak Cop, nigdy nie dowiadują się, jaka jest prawdziwa natura zakończenia filmu. Czy główny bohater zyskał prawdziwe, szczęśliwe zakończenie, czy może iluzję, bo w rzeczywistości zagubiony jest w cudzym, a może nawet w swoim własnym śnie. Widziałem ludzi ujęcie po ujęciu analizujących poszczególne sceny Incepcji, by wyłapać subtelne zmiany detali w scenografii albo ciągłości logicznej i udowodnić, jak to z tym było naprawdę. Widziałem fanowską encyklopedię filmu, w której ktoś wyłapał, że dwie ostatnie klatki tuż przed całkowitym wyciemnieniem pokazują, jak bączek zaczyna się kołysać. Widziałem 10 tysięcy dyskusji mających na celu rozwikłanie tej łamigłówki. I nawet po tym wszystkim zawsze jestem wściekły za każdym razem, gdy widzę kolejną. Dla uczciwości rozumiem to, naprawdę. My, ludzie, przejawiamy nieposkromiony pęd do zaspokojenia wiedzy. odkrycia tego, co ukryte, poznania odpowiedzi na zadane pytanie, wypełnienia każdej możliwej białej plamy. To naturalne i koniec końców całkiem zdrowe podejście, ale jest to podejście, które na ogół nie sprawdza się w kontekście obcowania ze sztuką. Bo w takich sytuacjach może doprowadzić do pomylenia drzew z lasem. Otwarte zakończenia i pytania bez odpowiedzi to w tekstach kultury dość powszechne zjawisko. Docieramy do napisów końcowych albo ostatniej strony książki i zakończenie nie odpowiada na wszystkie zadane wcześniej pytania. Nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, pozostawia nas w zawieszeniu albo w sytuacji, która odmawia dostarczenia konkluzji. I zgadza się, czasami tego typu sytuacje oznaczają, że mamy do czynienia z dziełem niekompletnym. Twórcy serialu zaplanowali całość na 4 sezony, ale produkcja została anulowana po zakończeniu 3. Autor cyklu powieściowego zmarł albo zrezygnował z jego kontynuacji przed napisaniem finałowego tomu. Budżet gry komputerowej wyczerpał się, zanim zrealizowano zamierzony plan, więc wielu elementów brakuje albo znalazły się tam w formie szczątkowej. Tego typu sytuacje zdarzają się bez przerwy, ale tego typu sytuacje nie są jedynym powodem, dla którego czasami opowieść odmawia nam odpowiedzi na zadane pytania. Skłonny jestem założyć się, że nie są nawet najczęstszym. Na ogół, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, sytuacji, w której fabuła jakiegoś dzieła nie daje nam odpowiedzi na narzucające się nam pytania, nie oznacza to, że autor przedstawia nam jakąś cwaną łamigłówkę, którą musimy rozwiązać na własną rękę, analizując tekst dzieła, by samodzielnie poskładać do kupy rozwiązanie. Nie oznacza to też na ogół, że jest to niedopatrzenie, albo przejaw złego planowania, albo robienie odbiorcom na złość. Znaczy, jestem pewien, że istnieją i takie przypadki, ale w przysłowiowych 9 przypadkach na 10 prawda jest o wiele bardziej, a może właśnie o wiele mniej, prozaiczna. Albo odpowiedź na to pytanie nie ma znaczenia, albo brak odpowiedzi na to pytanie ma znaczenie. Już tłumaczę. Wróćmy do tej nieszczęsnej incepcji. Na dosłownym, tekstualnym poziomie film opowiada o infiltracji podświadomości bogatego przedsiębiorcy. W rzeczywistości jednak fabuła obraca się wokół poczucia winy Koba, który nie jest w stanie pogodzić się ze śmiercią żony. Jej widmo dosłownie prześladuje go przez cały film. Bączek należał do niej i to ona wynalazła sposób weryfikowania, czy aktualnie jesteśmy we śnie. A Kop nie bezpośrednio doprowadził do jej śmierci po tym, jak zagubiła się w wyidealizowanym świecie sennych marzeń, z którego to on właśnie ją wybudził, zaszczepiając w jej głowie ideę o tym, że wszystko wokół niej jest iluzją. Dokładnie w ten sposób, jaki musi zaszczepić teraz pewną ideę w głowie śpiącego miliardera. Pod koniec filmu, wskutek wydarzeń, które zaszły w trakcie tego zadania, Kop uświadomił sobie, że aby naprawdę powrócić do swojego życia, być ojcem, na którego zasługują jego dzieci i poukładać się sam ze sobą, musi zaakceptować niejednoznaczność swoich doświadczeń. Może to on ponosi winę za śmierć swojej żony, a może nie. Może nadal znajduje się na którymś poziomie snu, a może nie. Dopóki jednak nie pogodzi się z tym, że nigdy do końca nie zrozumie tego, co się stało, że wszechświat nigdy nie da mu 100% pewnych odpowiedzi na zadane pytania, dopóty widmo jego żony, dosłownie i w przenośni, będzie go dręczyło. Dlatego zdecydował się odwrócić wzrok i skupić się na nadrabianiu straconego czasu ze swoją rodziną. Brak odpowiedzi na pytanie, czy resztę swojego życia spędzi w sennej iluzji, czy w prawdziwym świecie, jest odpowiedzią na pytanie, prawdziwe pytanie, które stawia nam Incepcja. W 2020 roku Christopher Nolan poruszył ten temat w podcaście Happy Sad Confused, komentując dyskusję na temat zakończenia filmu w następujący sposób. Swego czasu pytano mnie o to bez przerwy. Wydaje mi się, że to producentka Emma Thomas wyraziła prawidłową odpowiedź. Sednem tego ujęcia jest fakt, że bohatera już to nie obchodzi. Nieco wcześniej Nolan odniósł się też do tej kwestii, udzielając wywiadu portalowi Wired. Jest w tym zakończeniu coś nihilistycznego, prawda? Z drugiej strony, Kop pogodził się z tym i teraz jest ze swoimi dziećmi. Niejednoznaczność nie ma tu wymiaru emocjonalnego, ma wymiar intelektualny, dla publiczności. Innymi słowy, Nolan zaufał inteligencji swoich widzów. Ja natomiast nie mogę oprzeć się wrażeniu, że bardzo wielu widzów tego filmu nie zasłużyło na aż tak wiele zaufania. Co jest naprawdę frustrujące, dla mnie, osoby zawodowo zajmującej się kulturą. Wyobrażam sobie, że dla twórców tejże kultury, przynajmniej tych mających jakieś poważniejsze ambicje artystyczne, musi to być niemal dobijające. A Incepcja nie jest nawet jakoś wyjątkowo skomplikowanym znaczeniowo filmem, który opiera się próbom interpretacji. Choć dla uczciwości trzeba przyznać, że mniej uważnym widzom łatwo będzie się w nim pogubić. Film operuje na stosunkowo wysokim poziomie niejednoznaczności. Nolan bez przerwy bawi się percepcją widza, dynamicznie i bez ostrzeżenia przeplatając sceny, które toczą się w rzeczywistości, sceny, które toczą się w snach, sceny, które toczą się w przeszłości, sceny, które toczą się w teraźniejszości, sceny, które toczą się w przeszłości w rzeczywistości, sceny, które toczą się w przeszłości w snach i sceny umyślnie zaaranżowane w taki sposób, by nie do końca jasnym było, gdzie i kiedy toczy się ich akcja. Już sam początek filmu chronologicznie rozgrywa się pod koniec opowieści, więc lwia część tego, co dzieje się później, jest tak naprawdę retrospekcją. Rozmowy między postaciami są enigmatyczne i dopiero z czasem zyskują sens. Kolejne poziomy snu wprowadzają coraz więcej niejednoznaczności w kwestii tego, co tak naprawdę w danym momencie dzieje się na ekranie. Odzwierciedla to stan życia Koba, trwanie w nieustannej niepewności, w oderwaniu od tego, co uznaje za fundament swojej rzeczywistości, w chaotycznej, przesiąkniętej niepewnością karierze ściganego przestępcy, w żałobie po stracie żony. Główny bohater desperacko szuka w tym chaosie jakiegoś elementu stabilizacji, porządku. To właśnie symbolizuje bączek. Pod koniec filmu Cobb porzuca ten bączek, akceptując niejednoznaczność swojego życia. Czy jest to jego osobisty triumf, dojrzenie do zrozumienia, że życie zawsze pozbawione będzie klarowności i że powinien cieszyć się nim mimo wszystko? Czy może porażka, pasywne poddanie się chaosowi, którego konsumuje, w zamian za pojednanie się ze swoją rodziną, które to pojednanie równie dobrze może być fatamorganą, majakiem sennym, nieróżniącym się od tego, w którym zagubiła się jego żona? Wydaje mi się, że to pytanie jest o wiele bardziej interesujące niż kwestia tego, czy Cobb utknął we śnie, czy nie. Główny bohater uświadomił sobie, że desperackie poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest ślepą uliczką. Ironią losu jest fakt, że bardzo wielu widzów pozostało w tej ślepej uliczce. I to nie jest tak, że Incepcja to film idealny. Jako fantastyka naukowa nie eksploruje swoich idei w wyjątkowo interesujący czy dogłębny sposób. Jako film akcji ma pewne problemy z utrzymaniem klarowności i tempa w finałowym akcie. Postacie nie są jakoś specjalnie interesujące, bo scenariusz daje im jedynie szczątkowe osobowości i interakcje. A całość z czasem zaczyna być nieco przekomplikowana. Ale to nadal znakomity film. Incepcja to też jedno z bardzo wielu dzieł kultury, które budują swoje przesłanie na tym właśnie koncepcie. Rezygnacji z odpowiedzi na postawione pytanie i uczynienia tej rezygnacji sednem historii. I to jest rzecz, o którą nam w tym momencie chodzi. O akceptację nie tylko tego, że w sztuce niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi, ale też tego, że czasami brak odpowiedzi jest odpowiedzią na zupełnie inne, ważniejsze pytanie. Istnieje stosunkowo popularny filozoficzny żart o francuskim egzystencjaliście, dramaturgu i przestępcy seksualnym Jeanie Paulu Sartrze. Leci on mniej więcej tak. Słynny filozof Jean-Paul Sartre udaje się do kawiarni. Podchodzi do niego kelnerka i pyta: Monsieur Sartre, jakże miło mi pana widzieć, czego sobie pan życzy tym razem? Sartre na to: poproszę kawę, ale bez mleka. Kelnerka kiwa głową, po czym odchodzi. Po kilku minutach wraca i mówi: najmocniej przepraszam, Monsieur Sartre, ale nie mamy mleka. Czy zamiast tego mogę zaproponować panu kawę bez cukru? Historia tego żartu jest dość interesująca. Pierwotnie pojawił się on jako element gagu w amerykańskim filmie komediowym z 1939 roku zatytułowanym Ninoczka. A man comes into a restaurant. He sits down at the table and he says, waiter, bring me a cup of coffee without cream. Five minutes later, the waiter comes back and says, I'm sorry, sir, we have no cream. Can it be without milk? I opowiadał nie o Sartrze, a o jakimś nieokreślonym bywalcu kawiarni, być może nawet wcale nie filozofie. Niewykluczone też zresztą, a nawet całkiem prawdopodobne, że dowcip ten jest znacznie starszy. Dopiero z czasem żart ten skleił się z Sartrem. Głównie dlatego, bo źródło jego humoru jest bardzo mocno osadzone w filozofii egzystencjalistycznej oraz dlatego, bo istnieje bardzo podobna anegdota o Sartrze w kawiarni. Anegdota brzmi tak. Pewnego razu Jean-Paul Sartre wybrał się do kawiarni, gdzie umówił się na określoną godzinę ze swoim znajomym imieniem Pierre. Sartre przybył o umówionym czasie, rozsiadł się wygodnie, zamówił kawę. Anegdota nie precyzuje, czy była to kawa bez mleka, bez cukru, czy może bez jeszcze czegoś innego. I zaczął rozglądać się za Pierrem. Pierre jednak się spóźniał, co zaczęło irytować naszego filozofa, który w danym momencie wszystko, co znalazło się w zasięgu jego spojrzenia, zaczął interpretować jako nie Pierra. Kelner, który przyniósł mu kawę? Nie Pierre. Klient, który wszedł właśnie do kawiarni? Nie Pierre. Puste krzesło po drugiej stronie stołu? Nie Pierre. Wieszak na ubrania w rogu kawiarni, z którego zwisają płaszcze klientów? Nie Pierre. Podobnie jak żart z kawą, anegdota ta obrazuje pewien szczególny fenomen ludzkich doświadczeń. Zwykle, gdy mówimy albo myślimy o tym, co nas kształtuje, odruchowo przykładamy wagę do tego, co nam się stało. Poszliśmy do dobrej albo do złej szkoły, mieliśmy wypadek. Wygraliśmy los na loterii, dostaliśmy fantastyczną pracę, odziedziczyliśmy czyjeś długi. W naszym życiu znalazło się coś nowego, coś czego nie było tam wcześniej, co w jakiś sposób zmieniło naszą sytuację, doświadczenia, rozumienie otaczającej nas rzeczywistości, nasz stan. Sartre upiera się jednak, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, że na nasze życie wpływ mają nie tylko te rzeczy, które są w nim obecnie, ale również i te, których nie ma. Nie tylko te, których już nie ma albo jeszcze nie ma, ale także te, których nigdy nie było i nie będzie. Choć na przykład baliśmy się, że nas spotkają, albo mieliśmy nadzieję, że nadejdą. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przy rodzinnym stole w trakcie świąt. Zjechała się cała familia, bliższa i dalsza. Z wyjątkiem jednej osoby, która do tej pory zawsze pojawiała się na tego typu spędach. Tym razem tak się jednak nie stało, tym razem tej osoby tam nie ma. Może ta osoba zmarła, może pokłóciła się z całą rodziną i nie chce jej już więcej widzieć, może po prostu z jakichś przyczyn nie dotarła na miejsce. Nikt przy stole nie wspomina o tej osobie, ale jej nieobecność nadal wpływa na przebieg spotkania. Puste krzesło w rogu stołu, które to miejsce do tej pory zawsze zajmowała ta osoba. Żart albo pytanie, które pozostało bez odpowiedzi, bo ta osoba zwykle miała w tych sytuacjach coś do powiedzenia. Tej osoby tu nie ma, ale jej brak unosi się nad całym spotkaniem rodzinnym w bardzo zauważalny, bardzo dojmujący sposób. Nagle okazuje się, że nieobecność albo zupełny brak również mogą być czynnikami wpływającymi na nasze doświadczenia, że mogą kształtować nas w takim samym albo wręcz jeszcze większym stopniu, co te rzeczy, które w naszym życiu są. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwne. Czemu mielibyśmy się bowiem aż tak bardzo przejmować tym, czego nie ma? Ale wróćmy jeszcze raz do Sartre'a i jego kawiarni. Przypuśćmy, że stary, dobry Jean-Paul nigdy nie umówił się ze swoim znajomym na spotkanie. Albo jeszcze inaczej, że nigdy nie poznał Pierre'a. Wówczas nigdy by się z nim nie umówił, po prostu poszedłby do kawiarni sam. Sam spędziłby tam popołudnie, pijąc kawę bez cukru albo bez śmietanki i w żadnym momencie nie przyszłaby mu do głowy myśl o tym, że mężczyzna, który wszedł właśnie do kawiarni, to nie Pierre. Ponieważ nie miałby żadnych oczekiwań związanych z Pierre'em i jego pojawieniem się w tym miejscu o tej godzinie. Oczekiwania. To one są tu kluczowe. Wyobraźcie sobie, że odbyliście udaną rozmowę o pracę na wasze wymarzone stanowisko w miejscu, w którym od lat chcieliście pracować. Przygotowujecie się więc do waszego pierwszego dnia w nowym miejscu zatrudnienia? I nagle otrzymujecie wiadomość, że jednak firma w ostatniej chwili zdecydowała się zatrudnić kogoś innego. Jasne, w ciągu kilku następnych tygodni znaleźliście sobie inną pracę, całkiem zresztą niezłą, ale wciąż, jeszcze przez wiele miesięcy później, o ile nie znacznie dłużej, myślicie o tym, co by było, gdybyście jednak dostali tamtą pierwszą pracę. Boleśnie odczuwacie brak tego, czego nigdy nie mieliście, ale co mogliście mieć. Może nawet czujecie, że powinniście mieć. Zastanawiacie się, jakby to było pracować w tamtym miejscu, z tamtymi ludźmi, czego doświadczylibyście w ramach pracy właśnie tam, jakie ambicje udałoby się wam zaspokoić. Właśnie dlatego, bo zdążyliście już wyrobić sobie sprecyzowane oczekiwania, mieliście wyobrażenia, plany, pomysły na nawigowanie w tym konkretnym środowisku pracy. I nagle z powodu tej odmowy wszystkie te plany i oczekiwania stały się bezużyteczne. Ale one nadal w was tkwią. To jest właśnie nie Pierre. Cała otaczająca nas kultura funkcjonuje w ten właśnie sposób. Szkoła wytwarza w nas oczekiwania względem tego, co będziemy robić w naszym życiu po zakończeniu naszej edukacji. Społeczeństwo wytwarza w nas oczekiwania względem tego, jak powinniśmy się odnosić do innych i jak inni powinni odnosić się do nas. Kultura, historia, pochodzenie, klasa społeczna, wszystkie te rzeczy kreślą nam ramy naszego życia, naszej egzystencji. Są drogowskazami podpowiadającymi nam, co powinniśmy w danym momencie robić, jakie powinniśmy mieć oczekiwania w stosunku do otaczającej nas rzeczywistości, jakie powinniśmy stawiać sobie cele i co powinniśmy osiągnąć na każdym z kolejnych etapów naszego życia. Mamy więc w naszych głowach cały ten szczegółowy plan. Możemy myśleć o nim w kategoriach złożonej nam obietnicy. Tak oto, osoba żyjąca w tym konkretnym czasie i tym konkretnym miejscu, będzie wyglądało całe twoje życie. Tyle teoria. Bo w praktyce życie jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane i bardzo rzadko płynie punkt po punkcie według ustalonego scenariusza. Problem polega na tym, że my nadal mamy w naszych głowach ten scenariusz. I gdy część tego scenariusza pójdzie w diabły, mamy w stosunku do tego obrotu spraw jakieś uczucia. Na ogół negatywne. Pretensje, żal, frustracje, wściekłość, rozpacz. Bo coś nam obiecano, ale z różnych przyczyn, choroby, wypadku, życiowej tragedii, wojny, kryzysu ekonomicznego, ta obietnica pozostała niedotrzymana. Spodziewaliśmy się, że gdy dorośniemy, kupimy mieszkanie i założymy rodzinę. Ale ceny mieszkań wzrosły tak bardzo, że coś takiego stało się przywilejem nielicznych. Spodziewaliśmy się, że przejmiemy rodzinny interes i będziemy utrzymywać się z jego prowadzenia przez resztę życia. Ale nagle pojawiła się jakaś nowa technologia, która uczyniła nasz rodzinny biznes przestarzałym i nierentownym. Musimy więc go zakończyć i szukać sobie zupełnie innego zajęcia. Planowaliśmy karierę sportową i zaczęliśmy odnosić nasze pierwsze bardzo obiecujące sukcesy. ale koszmarny wypadek samochodowy pozostawił nas z trwałą niepełnosprawnością, która uniemożliwi nam nie tylko kontynuowanie tej kariery, ale też funkcjonowanie w dotychczasowy sposób. Kolejne kostki domina upadają jedna za drugą i nagle okazuje się, że część naszego życia, być może bardzo znacząca część naszego życia, być może ta część naszego życia, z którą wiązaliśmy największe nadzieje i oczekiwania, rozjedzie się ze złożoną nam obietnicą. A my nic nie możemy na to poradzić i musimy się z tym jakoś poukładać. Ale nawet jeśli nam się to uda, to najpewniej i tak jakaś cząstka nas zawsze będzie myślała o tym, co straciliśmy. Jakaś cząstka nas zawsze będzie wyobrażała sobie, co by było gdyby. Nie zawsze musi być to jednak tragedią. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą homoseksualną w bardzo tradycjonalistycznym, konserwatywnym społeczeństwie, w którym zmuszeni będziemy do wzięcia ślubu z osobą płci przeciwnej. Tymczasem nagle dochodzi do rewolucji obyczajowej, stare normy społeczne upadły i okazuje się, że możemy żyć tak jak chcemy. Czujemy ulgę. Ulgę, której nigdy byśmy nie czuli, gdybyśmy urodzili się w liberalnym obyczajowo kraju, nigdy nie musielibyśmy się o to martwić. Scenariusz poszedł do kosza, ale to dobrze, bo i tak nie odpowiadała nam przypisana nam rola. I do końca naszego życia będziemy czerpać z tego radość. Do końca naszego życia będziemy oddychać z ulgą, gdy tylko przypomnimy sobie, co by było gdyby. Kluczowe jest, by pamiętać o tym, że zarówno ta frustracja, jak i ta radość wymagają wcześniejszego kulturowego kontekstu, wcześniejszej obietnicy. Ja nigdy nie zostanę miliarderem i nigdy nie miałem takich oczekiwań, więc jeśli umrę jako nie miliarder, a na to się zanosi, nie będzie to dla mnie źródłem jakichkolwiek emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Jeśli syn miliardera nie zostanie miliarderem, bo na przykład jego rodzice go wydziedziczą, prawdopodobnie będzie z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Więc choć obaj jesteśmy w identycznej sytuacji, żaden z nas nie jest miliarderem, tylko jeden z nas jest z tego powodu zdruzgotany. Właśnie dlatego, bo jeden z nas zakładał, że zostanie miliarderem i miał zbudowane wokół tego założenia wszystkie swoje życiowe oczekiwania, a drugi nawet o tym nie myślał. No dobrze zatem. Ale co w sytuacji, gdy ktoś nigdy nie miał żadnego kulturowego kontekstu, żadnego scenariusza, żadnego planu działania, żadnej złożonej obietnicy, która mogłaby zostać złamana? Cóż, przede wszystkim, aby doszło do takiej sytuacji, musiałyby zaistnieć bardzo szczególne warunki. Trudno sobie wyobrazić coś takiego, prawda? Ostatecznie każdy z nas ma jakąś przeszłość, jakiś kontekst. To jednak interesujący eksperyment myślowy. Na tyle interesujący, że ktoś podjął wyzwanie eksplorowania go w przestrzeni sztuki. Ja, która nie poznałam mężczyzn, to wydana w 1995 roku powieść autorstwa belgijskiej pisarki i psychoanalityczki Jacqueline Hartman. Książka opowiada o 39 kobietach i jednej małej dziewczynce uwięzionych w podziemnym bunkrze. Żadna z nich nie wie, w jaki sposób i w jakim celu się tam znalazła, ani kim są ludzie, którzy je tam przetrzymują. Pewnego dnia rozlega się dźwięk syren alarmowych, w bunkrze zaczyna panować wyjątkowe poruszenie, a strażnicy znikają. Kobietom udaje się wydostać z niewoli, wychodzą na powierzchnię i przez pewien czas krążą po okolicy, szukając jakichkolwiek śladów cywilizacji. W trakcie tych poszukiwań natrafiają jedynie na inne bunkry, których osadzone nie miały tyle szczęścia i zginęły straszliwą śmiercią głodową, po tym jak strażnicy przestali dostarczać im wodę i jedzenie. Po pewnym czasie bohaterki zrezygnowały z dalszych poszukiwań i założyły osadę, korzystając z porzuconych w bunkrze zapasów, by przetrwać. Z upływem lat jedna po drugiej umierały. Od chorób, ze starości, z powodu desperacji albo apatii. W końcu pozostała tylko jedna, wspomniana wcześniej dziewczynka, która przeżyła wszystkie swoje towarzyszki i resztę życia spędziła na włóczędze w poszukiwaniu... cóż, czegokolwiek. W końcu udało jej się natrafić na bunkier mieszkalny, w którym znalazła kilka książek oraz komfortowe warunki do życia. Spędziła tam ostatnie lata swojej egzystencji, spisując wspomnienia, aż w końcu zmarła na raka szyjki macicy. I... to tyle. Nie ma żadnego niespodziewanego zwrotu akcji, odpowiedzi na żadne kluczowe pytanie, w finale nie pojawia się żadna fabularna bomba, która swoją eksplozją zrekontekstualizowałaby nasze zrozumienie tej powieści. Nie wiemy, kto i w jakim celu wybudował bunkry, nie wiemy, z jakiego powodu uwięziono w nich kobiety, nie wiemy nawet, w jakim miejscu na świecie dzieje się akcja Ja, która nie poznałam mężczyzn. O ile w ogóle dzieje się na naszej planecie, bo żadna z bohaterek nie rozpoznaje widocznych na nocnym niebie gwiazdozbiorów, a wszystkie pory roku wydają się identyczne. Może kobiety zostały uprowadzone przez jakąś kosmiczną siłę i uwięzione na obcej planecie. Może doszło do jakiejś katastrofy, która spustoszyła planetę. Może wszystko to jest jakimś sadystycznym eksperymentem sfinansowanym przez skorumpowany rząd któregoś kraju, niemoralną korporację albo znudzonego miliardera. Każda z tych hipotez wydaje się równie prawdopodobna i nie mamy, ani my, ani bohaterki powieści, dostatecznie wielu informacji, by potwierdzić albo odrzucić którąkolwiek z nich. Dostajemy zaledwie kilka okruchów. Z faktu, że bohaterki noszą frankofońskie imiona i potrafią się między sobą porozumiewać, możemy wywnioskować, że wszystkie zostały porwane z mniej więcej tego samego kraju, albo przynajmniej mniej więcej tego samego obszaru. Książki, które narratorka odnalazła w bunkrze mieszkalnym pod koniec tej historii, są dla niej zrozumiałe, więc najpewniej również zostały one wydane w języku francuskim, co może być wskazówką w kwestii tego, kto miał zamieszkać w tym bunkrze. Z czasem bohaterki odnajdują kolejne bunkry, co sugeruje przedsięwzięcie zakrojone na bardzo szeroką skalę, a nie jednostkowy eksperyment. Wszystko to przynosi jednak wyłącznie jeszcze więcej pytań i nie da się z tego skleić żadnej solidnej hipotezy. Jedynie ciąg dywagacji. Pamiętam, że w połowie mojej pierwszej lektury tej książki, niedługo po tym jak bohaterki wydostały się na powierzchnię i zaczęły rozeznawać się w sytuacji, pomyślałem: aha, już wiem, o czym jest ja, która nie poznałam mężczyzn. To powieść o feministycznej emancypacji. Mamy tu bowiem grupkę kobiet siłą przetrzymywanych w nieludzkich warunkach i dręczonych z przyczyn, których nikt im nigdy nie wyjaśnił, co wydaje się dość czytelną i bardzo wyrazistą metaforą tego, w jaki sposób patriarchat traktuje kobiety. Wyrwanie się na wolność symbolizuje feministyczną emancypację, a dalsza część książki próbę poukładania się ze swoją wolnością, nakreślenia nowych granic i zasad przekonstruowanej w ten sposób kobiecości i zbudowanie wedle nich nowej rzeczywistości. To małoletnia narratorka odpowiedzialna jest za uwolnienie kobiet, bo to ona w chwili zamieszania sięgnęła za kraty i przekręciła tkwiący w zamku klucz, co symbolizuje bunt młodego pokolenia kobiet, które w przeciwieństwie do swoich matek i babek miały sposobność, motywację i energię potrzebne do przeprowadzenia skutecznej rewolucji. Widziałem co najmniej kilka podobnych interpretacji tej książki, ale nie wydaje mi się, by było to jej właściwe odczytanie, a przynajmniej nie do końca i nie w tak bezpośredni sposób. I z całą pewnością nie wyczerpuje ono tematu. Bo jako bezpośrednia metafora feministycznej rebelii, ja, która nie poznałam mężczyzn, przy bliższej inspekcji zaczyna się sypać. Przede wszystkim bohaterki nie zyskują wolności dzięki swojej odwadze, determinacji, umiejętnościom organizowania się, formowania postulatów i walczenia o nie. Wolność została im dana przez przypadek, szczęśliwe zrządzenie losu, a nie jak w rzeczywistości wywalczona. Co więcej, po wydostaniu się na zewnątrz nie udało im się osiągnąć żadnego celu, odkryć którejkolwiek z tajemnic swojego uwięzienia, uratować innych przetrzymywanych w pozostałych bunkrach grup, którym los nie podarował tkwiącego w zamku klucza. Gdyby Hartman chciała napisać triumfalistyczną powieść o feminizmie, najprawdopodobniej dodałaby jakiś wątek o odbijaniu kolejnych bunkrów i budowaniu nowej, równościowej rzeczywistości. Nie napisałaby książki o pasywnym starzeniu się i umieraniu w przepełnionej bezradnością niewiedzy. Poza tym w dalszej części książki odkrywamy, że istniał też co najmniej jeden, a najpewniej znacznie więcej, bunkier, w którym więziono grupę mężczyzn, co dodatkowo kwestionuje albo przynajmniej mocno komplikuje to odczytanie. Dlatego nie sądzę, by ja, która nie poznałam mężczyzn, była książką o prawach kobiet, albo o patriarchacie, albo o czymkolwiek w tym rodzaju. To znaczy jasne, te motywy bardzo mocno w niej wybrzmiewają i łączą się z tematycznym rdzeniem opowieści, ale nie wydaje mi się, że to one są tym właśnie rdzeniem. Wydaje mi się, że jest nim coś innego. Wydaje mi się, że jest nim... Boże, dopomóż, heglowskie rozpoznanie. Tak, to jest ten moment wideo eseju. Zapnijcie pasy i pamiętajcie, że jeśli podoba Wam się to, co robię i chcecie, żebym robił to dalej, możecie wspierać mnie za pośrednictwem serwisu Patronite. Patroni od drugiego progu w górę mają wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, a patroni z wyższych progów mogą cieszyć się dostępem do kilku krótszych materiałów, które nie są publicznie dostępne. Wszyscy patroni pojawiają się natomiast w napisach końcowych. Dobrze zatem. Zacznijmy od świadomości. Świadomość jest stanem, w którym zdajemy sobie sprawę z naszego życia wewnętrznego. Jeśli jest mi smutno, myślę o tym, że jest mi smutno. Jeśli jestem głodny, myślę o tym, że jestem głodny. Gdy tylko coś się we mnie dzieje, mam świadomość tego, co się we mnie dzieje. Nazywam to i opisuję samemu sobie. Zwierzęta nie posiadają świadomości. Funkcjonują za pomocą odruchów i instynktów, choć niewykluczone, że te o stosunkowo rozwiniętych mózgach, jak małpy człowiekokształtne, delfiny albo gracze, operują jakimś poziomem świadomego funkcjonowania. Świadomość jest więc myśleniem o tym, jak postrzegamy samych siebie. Samoświadomość to w filozofii myślenie o tym, jak postrzegają nas inni. Różnica może wydawać się subtelna, dlatego pozwólcie, że odwołam się do pewnego przykładu. Gdy zacząłem nagrywać moje wideo eseje, musiałem przyzwyczaić się do rzeczy, którą absolutnie każda osoba, z którą rozmawiałem na ten temat, uważa za coś niekomfortowego. Słuchania swojego własnego głosu na nagraniu. Gdy rozmawiam z inną osobą i w czasie rzeczywistym słyszę mój własny głos, brzmi on zupełnie inaczej niż gdy słucham go nagranego na moim laptopie. I ta różnica zawsze sprawia, że czuję się odrobinę nieswojo. Bo znam mój własny głos, wiem w jaki sposób brzmi on dla mnie. Gdy odtwarzam go w programie do edycji dźwięku, by wyciąć wszystkie szumy i podłożyć ścieżkę dźwiękową, nawet po tylu latach nie umiem pozbyć się natarczywych myśli: czy ja tak właśnie brzmię w uszach innych ludzi? Czy to jest głos, który słyszą inni, gdy z nimi rozmawiam? Ta refleksja jest oznaką samoświadomości. Uświadomienia sobie, że to, jak postrzegają mnie inni, różni się od tego, jak ja postrzegam sam siebie. Podobna sytuacja może nastąpić, jeśli przejrzymy się w lustrze, które nie jest naszym lustrem. Wiecie, co mam na myśli. Kiedy przeglądacie się w lustrze w swojej łazience, przywykacie do tego, jak wygląda w nim wasza twarz. W tym konkretnym lustrze, znajdującym się w tej konkretnej odległości od waszej facjaty, w tym konkretnym oświetleniu. Gdy jednak przeglądacie się w innym lustrze, na przykład w publicznej toalecie albo w łazience u znajomego, w którym wszystkie te parametry się różnią, nagle dostrzegacie w waszej twarzy rzeczy, na które nie zwracaliście uwagi wcześniej. I znów pojawia się ta natarczywa, niekomfortowa myśl. Czy tak właśnie widzą mnie inni ludzie? To pytanie, ta wątpliwość. Czy to właśnie tak postrzegają mnie inni ludzie? Jest sednem samoświadomości. Część z was połapała się już zapewne, że samoświadomości nie da się uzyskać w izolacji. Pytanie, czy to właśnie tak postrzegają mnie inni ludzie, nie ma najmniejszego sensu, jeśli nie istnieją inni ludzie. Jeśli nie ma choćby jednej osoby, która nie jest nami samymi, a która mogłaby na nas patrzeć i dzięki której moglibyśmy uzyskać wizję nas samych, która nie wypływa z nas samych. I to jest interesujące, ponieważ w ten właśnie sposób kształtuje się i zmienia świadomość każdego i każdej z nas. I tu wracamy do Hegla oraz jego fenomenologii ducha. Hegel opisał ten właśnie proces, posługując się metaforycznymi figurami pana i niewolnika. Dwóch świadomości, które wchodzą ze sobą w interakcję i rezultat tej interakcji sprawia, że obie z nich przyjmują zależne od siebie role. Nie da się być panem, jeśli nie ma się niewolnika. Nie da się być niewolnikiem, jeśli nie istnieje ktoś, kto nas niewoli. Obie te tożsamości wynikają z relacji międzyludzkiej. Nie są w stanie zaistnieć bez tego kontekstu. I tyczy się to wszystkich tożsamości, które posiadamy. Nie mogę być rodzicem, jeśli nie mam dziecka. Nie mogę być pracownikiem, jeśli nie mam pracodawcy. Nie mogę być sportowcem, jeśli nie istnieje wypracowany przez cywilizację koncept sportu. Nie mogę być wideoeseistą, jeśli nie mam widzów. Pamiętajcie, by kliknąć łapkę w górę, przycisk subskrybuj i zostawić komentarz. Nie mogę być buntownikiem, jeśli nie istnieje establishment, przeciwko któremu mogę się zbuntować. A tożsamości są ważne, ponieważ pozwalają nam się określać. Względem otaczającego nas świata, względem innych osób, względem społeczeństwa, kultury, historii i oczywiście względem samych siebie. Są mięsem naszej samoświadomości. I ja, która nie poznałam mężczyzn, to opowieść o tym, co się stanie, jeśli tego mięsa nie mamy prawie w ogóle. Główna bohaterka nie poznała mężczyzn w sposób, w jaki znały ich jej towarzyszki. Na początku opowieści narratorka wykształca w sobie fascynację jednym z najmłodszych strażników, nieustannie go obserwując, usiłując swoim spojrzeniem sprowokować u niego jakąś reakcję. W pewnym momencie bohaterka wyobraża sobie, że ten strażnik odprowadza ją gdzieś na ubocze i wchodzi z nią w jakąś interakcję, której wyobrażenie powoduje u bohaterki przytłaczającą reakcję emocjonalną. O ile czytelnik bez większego problemu jest w stanie wydedukować, co się dzieje, główna bohaterka ma pierwszą w swoim życiu fantazję seksualną, o tyle dla samej zainteresowanej jest to niezrozumiałe, niemożliwe do ubrania w słowa przeżycie, ponieważ w przeciwieństwie do nas, narratorka nie ma dlatego przeżycia żadnych punktów odniesienia w przyswajanych przez siebie dziełach kultury, w rozmowach z koleżankami, rodzicami, ani w edukacji seksualnej. Bo w jej świecie nic takiego nie istnieje. Jej doświadczenie jest więc niemożliwe do opisania i przez to niemal dla niej niezrozumiałe, ale jednocześnie dzięki temu nowe, żywe, dogłębnie fascynujące, bo tak niespodziewane. Hartman robi tu coś bardzo interesującego, bo aż do samego końca konsekwentnie zachowuje tę ambiwalencję. Ja, która nie poznałam mężczyzn, to opowieść o trwaniu w kulturowej próżni, ale autorka nie przedstawia tej sytuacji wyłącznie jako bolesnej i dotkliwej tragedii. Nawet jeśli mocno przychyla się tej interpretacji, to jednocześnie pokazuje, w jaki sposób ta próżnia może być wyzwalająca. Narratorka nigdy nie poznała swoich rodziców, ale ponieważ nie doświadczyła kultury, w której taki brak jest tragedią, nie odczuwa z tego powodu żałoby. W przeciwieństwie do swoich towarzyszek z bunkra nie usycha z tęsknoty za utraconym życiem, ponieważ żadnego życia nie straciła. Ta pustka jest wszystkim, co zna. I choć ta pustka w oczywisty sposób czyni jej egzystencję bardzo jałową, to dzięki temu każde nowe doświadczenie, każdy odnaleziony okruch nowej informacji o świecie jest dla niej wyjątkowym przeżyciem. Uwolniona od kulturowych więzów, narratorka jest w stanie opisać samą siebie po swojemu. Ale bez tych kulturowych więzów, na ogół brakuje jej języka, by to zrobić. Jest w tym coś postapokaliptycznego, prawda? Postapokalipsa to ogólna nazwa konwencji spekulatywnej fantastyki naukowej skupionej na losach ludzkości, albo i nieludzkości, po końcu świata. Końcu świata najczęściej rozumianym nie w dosłowny sposób, ale w symboliczny. Jako całkowity i nieodwracalny upadek ustalonego porządku rzeczy, który pozostawił po sobie jedynie gruzy. To na tych gruzach toczą się postapokaliptyczne historie ocaleńców, którzy muszą teraz poukładać się z nowym porządkiem rzeczy i w nim przetrwać. O ile konwencja ta najprawdopodobniej jest tak stara jak ludzka cywilizacja, a z pewnością znacznie starsza niż apokalipsa świętego Jana, od której ten gatunek wziął swoją nazwę, o tyle post-apo we współczesnym sensie ukształtowało się w drugiej połowie XX wieku pod wpływem zimnowojennej paranoi. Lęku, że pewnego dnia posypią się nam na głowy bomby atomowe, które zmienią świat w niemal niezdatną do życia nuklearną pustynię, gdzie panować będzie prawo pięści i kija. Dzieła takie jak Mad Max, filmowa Planeta Małp czy Bastion Stephena Kinga skodyfikowały większość motywów, które przychodzą nam do głowy na dźwięk terminu post-apokalipsa. Nuklearne pustkowia, opuszczone ruiny metropolii, degenerująca się moralnie i społecznie ludzkość, groteskowe mutanty. Motywy te rozwijane, wykorzystywane, dekonstruowane i rekonstruowane były zresztą, i są do dnia dzisiejszego, nawet po zakończeniu zimnej wojny, głównie przez osoby, które dorastały w tamtym okresie i dzięki temu były w stanie go kreatywnie zmitologizować. Współcześnie post-apo bardzo często jest więc hauntologiczne, opierające się nie na żywych, aktualnych lękach i paranojach związanych z ponurą wizją niedalekiej przyszłości, ale na lękach i paranojach poprzednich pokoleń. Lękach przed nuklearną zagładą, przed nagle i nieodwracalnie walącym się porządkiem rzeczy. Bohaterowie postapokaliptycznych narracji często są byłymi policjantami, jak Max z serii filmów Mad Max albo Rick Grimes z komiksowej serii Żywe Trupy autorstwa Roberta Kirkmana. Strażnikami niedziałającego już prawa, którzy nawet po końcu świata starają się zaprowadzić jakiś rodzaj porządku, zaprowadzić ład w pozbawionej ładu rzeczywistości. Ja, która nie poznała mężczyzn, czasami wymieniana jest jako powieść postapokaliptyczna i choć jest to duże nadużycie, ponieważ nie wiemy, czy akcja dzieje się po upadku cywilizacji ludzkiej, to wydaje mi się, że to ujęcie może być interesujące. Powieść wydana została w 1995 roku, 4 lata po oficjalnym zakończeniu zimnej wojny i 3 lata po publikacji słynnej książki autorstwa Francisa Fukuyamy Koniec historii i ostatni człowiek. Fukuyama postawił w niej tezę, że po zakończeniu zimnowojennego konfliktu dobiegła końca era wielkich projektów. Planów na to, jak poukładać politykę w najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych sposób. Wielkie ideologie, takie jak komunizm, faszyzm, nazizm, monarchizm, anarchizm i wiele, wiele innych izmów, się nie sprawdziły. Część z nich zapadła się pod ciężarem swoich własnych paradoksów, część implodowała, część sprawdzała się jedynie w teorii i na papierze. Wszystkie te eksperymenty udowodniły, zdaniem Fukuyamy, że jedyną drogą jest liberalna demokracja ożeniona z wolnorynkowym kapitalizmem. Abstrahując od tego, jak te przewidywania zniosły próbę czasu, teza Fukuyamy cieszyła się w latach 90. dużą popularnością. Część osób, jak choćby najseksowniejszy francuski filozof Jacques Derrida, kwestionowała ten stan rzeczy, wskazując na fakt, że ideologie to coś więcej niż po prostu abstrakcyjne podręczniki ekonomiczno-społeczne, dostarczające schematów funkcjonowania gospodarek. Ideologie to marzenia. A marzenia trudno jest zabić, nawet, zwłaszcza jeśli się nie ziściły. Ideologie są źródłami tożsamości. Ideologie istnieją bowiem kontekstowo. Są osadzone w historii, tradycji, relacjach społecznych, współdzielonych wartościach i przekonaniach. Gdy socjalista albo liberał, albo libertarianin mówią o sobie jestem socjalistą, jestem liberałem, jestem libertarianinem, oznacza to dla nich coś istotnego. W zależności od stopnia zaangażowania, może nawet esencjalnego dla tego, w jaki sposób rozumieją i postrzegają samych siebie. Lata 90., lata Fukuyamy, były w naszym kręgu cywilizacyjnym okresem relatywnej awersji do ideologii. Ta awersja wykształciła pewną tożsamościową próżnię. Nie trudno dopatrywać się tu analogii między tą sytuacją, a sytuacją bohaterek ja, która nie poznała mężczyzn, które z jednej strony zostały wyzwolone z brutalnego, przemocowego systemu, z drugiej jednak po wydostaniu się z niego trafiły w próżnię, która daje przestrzeń do budowania czegoś nowego, ale nie dostarcza żadnych narzędzi z wyjątkiem resztek starego świata. Zmierzam do tego, że ja, która nie poznała mężczyzn, jest w pewnym szczególnym sensie powieścią postapokaliptyczną. O ile jednak klasyczne post-apo straszyło nas bardzo dosłowną wizją życia po końcu świata, życia na gruzach martwej rzeczywistości, o tyle powieść Jacqueline Harpman straszy nas metaforyczną wizją życia po końcu historii, życia na gruzach tożsamości. Istnieje powód, dla którego rozmawiamy o tej książce w 2026 roku. Choć ja, która nie poznała mężczyzn, ukazała się ponad 30 lat temu, niedawno zyskała swoją drugą młodość. Wiązało się to z jej wznowieniem na amerykańskim rynku. Pierwotnie powieść w wersji anglojęzycznej ukazała się niedługo po swojej oryginalnej premierze, po czym na dwie dekady wypadła z obiegu wydawniczego i dopiero kilka lat temu małe amerykańskie wydawnictwo zdecydowało się na jej publikację. Początkowo rzecz nie sprzedawała się jakoś specjalnie dobrze, ale kropla drążyła skałę i przesączyła się na media społecznościowe. Głównie TikToka, na którym ja, która nie poznała mężczyzn, została odkryta przez generację Z, do której ta książka w wyjątkowy sposób przemówiła i dzięki którym przeżywa właśnie swój renesans. Wszystkie próby wytłumaczenia tego fenomenu, na które natrafiłem w trakcie researchu do tego wideo eseju, powiązywały go z feministycznym wydźwiękiem książki. I nie wątpię, że dla wielu zetek płci żeńskiej, egzystujących w świecie narastającej mizoginii, kwestionowania praw kobiet oraz takich fenomenów jak ruch inceli czy MRA, sytuacja bohaterek tej książki mogła wydawać się niekomfortowo znajoma. Mimo to jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że przyczyna popularności ja, która nie poznała mężczyzn w pokoleniu Z jest nieco głębsza i nieco bardziej skomplikowana. Główną bohaterką opowieści jest osoba, która egzystuje w nowej, unikalnej dla siebie sytuacji. Sytuacji, dla której nie ma planu działania. Starsze od niej osoby mają żywą wciąż jeszcze pamięć świata, jaki był kiedyś. Świata normalności, świata znanych schematów, świata oswojonych troski i radości. Świata, którego nie są w stanie zbudować naszej bohaterce, bo ten świat został im odebrany, a one same zostały pozbawione szansy na zbudowanie podobnego. Jedyne co im pozostało to bezradne, pasywne oczekiwanie na śmierć. Oczekiwanie może i w stosunkowym komforcie, szczególnie w porównaniu do tego jak traktowane były w bunkrze, ale nie mniej przez to beznadziejne. A narratorka musi zbudować sobie w cieniu tej beznadziei życie. Ze świadomością, że nigdy nie doświadczy nawet ułamka tego, czego doświadczyły jej towarzyszki, zanim je porwano i uwięziono. I nie ujmując niczego feministycznym, ani jakimkolwiek innym odczytaniom tej książki, wydaje mi się, że to jest właśnie powód, dla którego ja, która nie poznała mężczyzn, cieszy się taką popularnością wśród młodego pokolenia. Ponieważ jest to emocjonalna sytuacja, która bardzo mocno przemawia do wielu przedstawicieli i przedstawicielek generacji Z. Podobnie jak główna bohaterka, oni również w pewnym sensie egzystują na ruinach nieistniejącego już świata. W ciągu kilkunastu ostatnich lat zmieniło się przecież bardzo wiele. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja geopolityczna. O ile moje pokolenie mogło łudzić się jeszcze, że pojawiające się na horyzoncie problemy zostaną stosunkowo szybko rozwiązane i będzie można przejść nad nimi do porządku dziennego, o tyle to kolejne nie ma już przywileju takich złudzeń. O ile w moich nastoletnich czasach katastrofa klimatyczna wydawała się na tyle odległym i abstrakcyjnym zagrożeniem, że mało kto zawracał nim sobie głowę, o tyle dzisiejsze nastolatki, rok w rok doświadczające gwałtownych burz, susz, pozbawionych śniegu zim i niewyobrażalnej letniej spiekoty, w desperacji wstępują do organizacji o bardzo wymownej nazwie Ostatnie Pokolenie. O ile ja miałem komfort budowania sobie kariery w stabilnym, zdywersyfikowanym internecie, o tyle dzisiejsi twórcy i twórczynie toczą niemal niemożliwą do wygrania walkę z algorytmami oraz generatywnymi modelami AI. Jest też oczywiście pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Idealny i bardzo dojmujący symbol tego stanu rzeczy, tego gwałtownie i nieodwracalnie zmieniającego się świata. Lockdowny pozbawiły wielu młodych osób wydarzeń o charakterze formatywnym. Ktoś nie umówił się na randkę ze swoją pierwszą miłością, ktoś inny nie pojechał na wymarzoną wycieczkę ze znajomymi. Jeszcze ktoś miał nieco bardziej skomplikowany start w dorosłość. Studia były dla niego nie ucieczką z domu do wielkiego nowego świata, a zamknięciem w tym małym, starym. Co gorsza, w stanie niepewności, czy już tak nie pozostanie na zawsze, czy świat, do którego byliśmy przygotowywani, nagle przestał istnieć, zastąpiony jedynie pustką niepewności i dezorientacji. I to właśnie, jak mi się wydaje, jest głównym powodem, dla którego ta mało znana książka sprzed trzech dekad zagryzła w ostatnich latach tak mocno. I ze wszystkich rzeczy, które mogły zaliczyć w tym momencie taki kompakt, ja, która nie poznała mężczyzn, nie jest najgorsza. Bo jak mówiłem wcześniej, Hartman w cieniu tej spokojnej tragedii wskazuje jednak na pewne emancypacyjne pozytywy. I choć to niewiele, lepsze to niż nic. Dzięki za wysłuchanie mojego kolejnego wideo eseju. Tym razem był krótszy, albowiem przez kilka ostatnich miesięcy trochę chorowałem, trochę bardziej niż trochę chorowałem, co skomplikowało wiele moich planów, ale miejmy nadzieję, że od następnego razu wszystko wróci do normy. Tradycyjnie przypomnę jeszcze, że jeśli chcecie mnie wspierać w mojej twórczości, możecie subskrybować mnie na serwisie Patronite. Osoby subskrybujące od drugiego progu w górę mają wcześniejszy dostęp do materiałów, takich jak ten oraz kilka innych bonusów. Od pewnego czasu funkcjonuje również Discord, do którego dostęp mają patroni ze wszystkich progów. A skoro mowa już o patronach ze wszystkich progów, to każda osoba, która dorzuca się do mojego czynszu i jedzenia, pojawia się w napisach końcowych, które widzicie w tym właśnie momencie. Ja już uciekam montować kolejny wideo esej. Trzymajcie się i do usłyszenia oby jak najszybciej. Cześć.